Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w 10. już odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą z zakresu gier komputerowych i higieny cyfrowej, a to jest podcast, w którym opowiadam o tym, jak wykorzystywać wiedzę psychologiczną, żeby nam i innym żyło się trochę lepiej. W dzisiejszym odcinku opowiem o zagrożeniach związanych z grami komputerowymi. Jakkolwiek temat pewnie dla kogoś, kto nie zna się na grach, z perspektywy psychologicznej nawet, może być źle. Można do niego podejść z złej perspektywy. Można popełnić bardzo wiele błędów. A jak ktoś nie zna tego środowiska i nie wie, jak się ludzie w nim zachowują i nie wie, co tak, nie zna badań i nie wie, co tak na dobrą sprawę tutaj nam przeszkadza, co nam pomaga, gdzie jest to słynne psychologiczne, to zależy. Naprawdę można popełnić dużo błędów. Ja postaram się te najpopularniejsze mity wyprostować, jako że jestem naprawdę wieloletnim graczem, weteranem zarówno gier e-sportowych, jak i gier fabularnych. To myślę, że tutaj mam bardzo, bardzo dużo do opowiedzenia, gdzie są faktyczne problemy, a jest ich całkiem sporo, a gdzie się je tworzy zupełnie niepotrzebnie z lęku i uprzedzeń. Także lecimy. Krótka powtórka na początek. Przypominam, że tak z tego psychologicznego punktu widzenia wyróżniam, to jest taka moja typologia, trzy typy gier i to rozróżnienie będzie dzisiaj całkiem istotne, jak będę o tych grach opowiadać, bo różne typy gier mogą mieć ze sobą różne zagrożenia. To znaczy mamy gry e-sportowe, którym najbliżej do sportu, fabularne, którym najbliżej do książki, filmu i symulatory, którym najbliżej do narzędzia treningowego, edukacyjnego. Symulatory, strategie. Lub do karcianki ewentualnie. To też jest blisko. Mamy trzy podstawowe potrzeby, które gry zaspokajają. I tutaj już jest wielki rozdźwięk, no bo jak to wiele osób się unosi, jak to możliwe, a no możliwe, jak najbardziej działa. Czyli socjalizacja, spotykanie ludzi, którzy z tym mają podobne zainteresowania, edukacja, czyli uczenie się nowej wiedzy, nowych umiejętności i rozrywka. No i ja jestem świeżo po największym w Polsce, największym w roku festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu, gdzie byłem. Widziałem, jak ludzie ze sobą rozmawiają, grają, bawią się, cieszą się czasem wolnym. No i ja mam takie, naprawdę, to jest ta socjalizacja, która powinna mieć miejsce. Nie? To jest taka fajna socjalizacja z ludźmi, których lubimy, a nie do których nas przymuszają. W poprzednim odcinku opowiadałem o zaletach grania w gry, ile można z tego fajnych rzeczy wyciągnąć. Mamy wiedzę branżową, mamy wiedzę z zakresu programowania, i znajomości komputerów ogólnie, różne zawody, które można uprawiać w związku z grami komputerowymi, znajomość języków obcych i znajomość kompetencji miękkich. Także tego jest całkiem sporo. No ale teraz do wad i zagrożeń przejdziemy. I zacznę od tych popularnych mitów. To jest temat trudny dla mnie, no bo jak widzę, jak ludzie zarzucają mojej pasji coś, co nie istnieje, a brzmi źle, brzmi strasznie, to robi mi się przykro. Po prostu, po ludzku. Więc fajnie o tym opowiedzieć, że to absolutnie nie jest prawda. I tu jakby nie ma dowodów, nie? Po prostu nie ma dowodów. Więc pierwsza rzecz, na którą nie ma dowodów, to jest tak zwane zjawisko derealizacji. Cytując wielkiego poetę, rapera współczesnego, nie odróżniam już życia od gry PlayStation. Tak? To jest właśnie zjawisko derealizacji, że mamy poczucie, że nasze życie jest grą, filmem, że nie sterujemy nim, że nie jesteśmy w nim. No to wynika z problemów psychicznych, z substancji psychoaktywnych, a nie z tego, że ktoś długo nawalał w jakąś grę, nie? Tak po prostu. I każda osoba, która zna się na psychopatologii, to potwierdzi, że to ma swoją przyczynę zupełnie gdzie indziej. Owszem, jeżeli się długo w coś zaangażujemy, to mamy przez chwilę takie poczucie, świat wokół trochę przestaje istnieć, ale no to samo zjawisko dotyczy pracy, czytania książek, oglądania filmów, nawet seksu i randki. Nie? Jakby to jest dokładnie to samo zjawisko. Także tu absolutnie coś w stylu, że szczelam do ludzi w, nie wiem, postalu już nawet przyjmijmy bardziej, najbardziej hardkorową wersję, a potem wychodzę i szczelam do ludzi na zewnątrz. Bez bardzo poważnych problemów psychicznych i bez bardzo poważnego użycia odpowiednich substancji psychoaktywnych, dobra, jednego bądź drugiego, to nie działa. To nie ma prawa wejść. To tak nie jest. I druga sprawa, która tak nie jest, to jest mit, że gry powodują przemoc. No, tutaj nawet mnóstwo memów jest, nie, na ten temat, że podobno gry powodują przemoc, a ja wczytuję save'a, bo zasmuciłem NPC-a, tak? Albo ja gdy patrzę, że gry powodują przemoc, gdy idę nakarmić swoje krówki, nie? No. Tak, czy puścić pociągi w moim przypadku. Jak ostatnio taką grę znalazłem, w której się wysyła pociągi, bardzo mnie cieszy. Także nawet gry, które są oparte o przemoc, zabijanie, mordowanie, walkę, nawet one nie znalazły nie znalazły potwierdzenia, że przyczyniają się do zwiększenia przemocy, tak? Czyli nie ma nawet korelacji między ludźmi, którzy często grają w gry pełne przemocy, a na przykład wskaźnikami przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, przestępczością. No to po prostu nie ma związku. Kiedyś odkryto związek między habituacją na przemoc, czyli takim znieczuleniem, że mniej mnie to rusza. Tylko przypominam, że habituacja na przemoc jest zjawiskiem, które dotyka nie tylko graczy, ale dotyka też lekarzy, policjantów, strażaków, żołnierzy. No, czyli no jakby to dość naturalne i też niekoniecznie negatywne, bo to w tym zawodom pomaga lepiej pracować. Nie? No to... I tutaj mamy jedną z zalet, o której się rzadko mówi, że gracze są często zatrudniani przez siły zbrojne. Może nie często, ale myślę, że to jest pewna przyszłość. Nie? Jak do sterowania dronami na przykład. Gamepada się wykorzystuje do sterowania sonarem w okrętach podwodnych. Także to może w drugą stronę właśnie, że gry są pewną pomocą w mierzeniu się z rzeczywistością, a nie, że przeszkadzają. No i kolejny mit to jest mit problemów ze wzrokiem. I to on też nie znalazł swojego uzasadnienia, że bo od tego gapienia w monitor to ci się oczy psują. No tak jakoś znowu, nie ma żadnego dowodu, nie znam żadnego badania na temat tego, że znów gracze częściej noszą okulary niż nie gracze. Zresztą w dzisiejszych czasach byłoby to bardzo trudne do przeprowadzenia, bo nie gracze też bardzo często gapią się w ekrany. No więc to. Więc byłoby trudno te dwie grupy rozróżnić. No dobra, no to wiemy, znamy już te najpopularniejsze mity, to co tak na dobrą sprawę w tym graniu może szkodzić? No może szkodzić dużo rzeczy, niestety. I stwierdzam to z pewnym smutkiem. Pierwsza rzecz, która może szkodzić, to tak jak wzrok nie, tak kręgosłup już jak najbardziej, czyli problemy związane z długotrwałym siedzeniem. Oczywiście te problemy związane z długotrwałym siedzeniem są też powiązane z na przykład pracą biurową. Natomiast no tu jest kłopot, trzeba też dobrze siedzieć, ale trzeba też uprawiać sport, nie? I trzeba też ćwiczyć. I tu przechodzimy do pewnego problemu, który jest szeroki i częściowo powiązany z grami, ale ja o nim wspomnę, bo jest ważny, czyli tak zwany problem braków. To nie jest wina gier czy wina grania, że my nie robimy rzeczy, które powinniśmy robić. To znaczy, że my na przykład nie uprawiamy sportu, nie dbamy o kulturę fizyczną, nie pracujemy, nie mamy odpowiednich relacji, mamy kiepską dietę. Tak, to nie jest wina grania. Zazwyczaj, z mojego doświadczenia, to jest odwrotnie. Ludzie grają dlatego, że życie im nie wychodzi, a nie życie im nie wychodzi dlatego, że grają. Ja bardzo dużo o tym opowiadałem, myślę, w poprzednich odcinkach. Warto o tym pamiętać, że granie takie już kompensacyjne, jak to nazywamy, nie? Czyli takie już niezbyt przyjemne, niefajne, byle zapomnieć, byle się oderwać, no to jest z reguły efekt tych problemów zewnętrznych, innych i nierozwiązanie tych problemów, i taka osoba z reguły chciałaby jednak te problemy zewnętrzne najpierw rozwiązać i ona to czuje, a ludzie na zewnątrz tego nie czują i szukają problemów w jej graniu, a nie w tym, że na przykład nie ma pracy i zamiast jej pomóc znaleźć pracę, to ją gnoją, że gra. I to nie pomaga, to przeszkadza, nie? Także, a to jest bardzo częste zjawisko, tak? Młodzi chłopcy, bo to głównie o nich mówimy, tak cisną w te gry e-sportowe, żeby mieć pracę we sporcie. Po prostu. I to średnio im wychodzi oczywiście, bo talent z reguły, sposób treningu też niezbyt dobry. Natomiast jakby intencja jest sensowna. Pokazać wszystkim, że ja potrafię za siebie zadbać, że jestem coś wart, że ja coś umiem. No, także to jest ten problem problem braków. No i druga... Okej. I wspomniałem już o czymś, co nazwano w psychopatologii już gaming disorder. Gaming disorder, czyli uzależnienie behawioralne od gier komputerowych. No i jest to termin cokolwiek problematyczny. Zanim się nim zajmę, to musimy sobie trochę wyjaśnić, czym w ogóle są uzależnienia behawioralne i o co z tym chodzi. Czym w ogóle są uzależnienia, bo to nie jest takie oczywiste. No więc, szanowni słuchacze, rozróżniamy dwie grupy uzależnień. Uzależnienia od substancji i uzależnienia behawioralne. Uzależnienia od substancji są łatwiejsze do rozróżnienia i do powiedzenia, kiedy mamy do czynienia z uzależnieniem od substancji, dlatego że z reguły polegają one na konsumpcji substancji, która ma medycznie określone właściwości uzależniające, czyli takie, które powodują, że mamy mniej lub bardziej silną potrzebę sięgania po nią ponownie oraz, i to jest bardzo istotne, dana substancja nie jest nam potrzebna do życia. I dlatego takie idiotyczne, naprawdę idiotyczne teksty, jak jesteśmy uzależnieni od cukru, czy jesteśmy uzależnieni od dopaminy, no to jest skrajny debilizm po prostu, dlatego że to są substancje, które naturalnie nasz organizm wytwarza i bez nich nie żyjemy, tak? Tak samo jak powiedziałeś, jesteśmy uzależnieni od krwi czy powietrza, no nie. Natomiast na przykład alkohol, amfetamina czy marihuana, no co do zasady nie są nam do przeżycia, do funkcjonowania potrzebne i można całkiem nieźle sobie żyć bez nich, no i wtedy faktycznie możemy mówić o uzależnieniu od nich. I podobnie jest z uzależnieniami behawioralnymi. Całą grupę uzależnień behawioralnych wzięto i wycięto i nazwano na przykład zaburzeniami odżywiania, dlatego że ktoś bardzo słusznie i trzeźwo stwierdził, podejrzewam, że cała grupa ktośów, która się tym zajmuje, że no hej, ale musimy jeść, nie? Więc nie można powiedzieć, że jesteśmy uzależnieni od jedzenia. Halo. No i jakby to było bardzo trzeźwe. Potem seksuolodzy bardzo trzeźwo stwierdzili w drugą stronę. Hej, no, ale jakby seksualność to naturalna potrzeba człowieka, więc nie można powiedzieć, że jesteśmy uzależnieni od seksu, który jest naszą naturalną potrzebą, nie? I zamiast tego powstała cała grupa, właściwie na czele z jednym głównym zaburzeniem zwanym hiperseksualnością, które no po prostu jest. No i podobnie jest z tymi uzależnieniami behawioralnymi. No to teraz, co to oznacza? Z czym to się je w ogóle? No, są różne aktywności, które mogą służyć tak zwanej kompensacji. Czyli uprawiając te aktywności, wykonując je, próbujemy zaspokoić potrzebę, której nie da się za bardzo zaspokoić naturalnie przez tę aktywność. I tak na przykład w przypadku seksoholizmu zazwyczaj próbujemy zaspokoić potrzebę jakąś akceptacji poczucia własnej wartości. W przypadku grania w gry patologicznego jest podobnie. Tak? Próbujemy całemu światu udowodnić, że jestem coś wart. Więc jeżeli gramy gry dla rozrywki, dla edukacji, dla znajomości, dla socjalizacji, to jesteśmy bezpieczni. W momencie, w którym gramy gry po to, żeby pokazać całemu światu, że ja jestem coś wart, zaczyna się kłopot, bo poczucie własnej wartości nie powinno być budowane na aktywności hobbystycznej. Poczucie własnej wartości powinno się budować na szeregu innych aktywności, na szeregu osiągnięć i ich odpowiedniej interpretacji i to jest zdrowe budowanie poczucia własnej wartości. Więc tu jest kłopot i to jest pierwszy składnik uzależnienia behawioralnego. Drugim składnikiem jest zaniedbywanie innych potrzeb życiowych. Bardzo często idzie ze sobą. No i trzecim składnikiem jest w końcu kompulsywność. I to jest też coś, co bardzo często się myli, no bo ludzie mówią dość na zasadzie, a bo on gra w gry i jak go oderwę, to reaguje agresją. No jak ty pracujesz i ktoś cię oderwie od pracy, to też reagujesz agresją, też cię to wkurza, nie? No bo jakby ktoś cię wytrąca z rytmu, w którym jesteś, z koncentracji na czym ci zależy, to jest dla ciebie ważne. No to jest normalna reakcja, wtedy pojawia się gniew, pojawia się agresja, no jesteś wkurzony, nie? Natomiast kompulsywność polega na tym, że niezależnie od tego, jaki problem się pojawia w naszym życiu, to my zawsze sięgamy po te jedno konkretne zachowanie. Tak? Problemy w pracy, gram w grę. Problemy z dziewczyną, gram w grę. Problemy z dietą, gram w grę. Czuję się gorzej, gram w grę. Nie? Czyli to staje się takim zachowaniem, nad którym tracimy kontrolę, staje się odpowiedzią na rozmaite problemy i zazwyczaj odpowiedzią bardzo mocno nietrafioną, która tych problemów nie rozwiązuje. Takim dobrą próbą, żeby stwierdzić, czy ktoś jest faktycznie uzależniony od gier, czy po prostu je lubi, są wakacje. Czyli zabieramy taką osobę na tydzień wakacji, dobrze zorganizowanych, przyjemnych, ciekawych, na których nie ma tego komputera wokół, nie ma tego telefonu wokół. I patrzymy, jak reaguje. Jeżeli reaguje z ulgą, z radością, to znaczy, że nie ma problemu. Jeżeli pojawia się syndrom odstawienia i to jest czwarte kryterium diagnostyczne uzależnienia behawioralnego, no to wtedy jest problem. Wtedy zapraszam na indywidualne konsultacje, zobaczymy, co się da zrobić, choć z dużym prawdopodobieństwem to będzie potrzebna psychoterapia już. Nie? Okej. Okay. Z racji, że byłem na Pyrkonie, były koncerty, no to był Percival Schuttenbach, czyli wariacja, można powiedzieć, zespołu Percival i Marcin Przybyłowicz w soundtracku do Wiedźmina w ramach przerwy muzycznej. I do usłyszenia za kilka minut. Opowiedzieliśmy sobie trochę o Gaming Disorder, opowiedzieliśmy sobie trochę o tym, że żeby się wpasować w ramy uzależnienia, jeśli w ogóle to uzależnienie istnieje, jeśli to jest dobra klasyfikacja nozologiczna, jak to nazywamy, nie? Czyli jeżeli to jest dobra klasyfikacja tego, co to jest, no to być może w przyszłości będziemy mieli lepszą, być może będziemy mieli inną. No to oprócz tego jest oczywiście kwestia tak zwanych po prostu złych nawyków. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że złe nawyki to poważna sprawa. I że złe nawyki dotyczące na przykład tego, że sobie planujemy albo nie planujemy bardziej czas grania, że nie uwzględniamy w naszym planie dnia odpowiedniego czasu nagrania, że przez to cierpi nasz sen, cierpi nasza praca, cierpi nasza nauka i ogólnie rzecz biorąc cała reszta, bo nasze nawyki są kiepskie, to jest poważna sprawa. Ona może prowadzić do wielu chorób i to nie jest zdrowe, to nie jest dobre, to nie jest szczęśliwe, nie? Także trzeba na te nawyki na pewno uważać i pamiętać o tym, że ktoś faktycznie może nie być uzależniony, nie wpasowywać się w te dość rygorystyczne kryteria, ale po prostu mieć złe nawyki związane z grami. I to jest całkiem częste. I to powinno się zmienić, jeżeli nam przeszkadza, nie? I nad tym też można popracować. Kolejna kwestia, i to jest problem bardziej rodziców niż dzieci czy graczy dorosłych, to jest dostosowanie, czy bardziej niedostosowanie w tym przypadku, alergia mnie męczy, niedostosowanie gry do wieku dziecka. I tutaj jak to zrobić? No tutaj akurat sprawa jest bardzo prosta. Jest coś takiego jak wskaźnik PEGI. Na każdym pudełku z grą i na większości stron internetowych, gdzie się kupuje gry, jest informacja, od jakiego roku życia ta gra jest bezpieczna do użytkowania. I po prostu trzeba za tym podążać. Tyle. No jeśli my kupujemy dzieciom gry, które są niedostosowane do ich wieku, no to tak samo jakbyśmy im, nie wiem, poili alkoholem, czy pokazywali pornosy, nie? To jest ten sam mniej więcej poziom problemu. Dlaczego dzieciaki grają w gry pełne treści dla dorosłych, czy potencjalnie szkodliwych? I dlaczego rodzice na to nie zwracają uwagi? No, nie, pewnie nie wiedzą, ale no. Słuchajmy wskaźników PEGI, ok? Jest mnóstwo gier dla dzieci, dla młodzieży w każdym wieku i nie, naprawdę dawanie 12-latkowi gry 18+, no nie róbmy tego, ok? Mówiąc o przyczynach, dla których gra jest dla określonej grupy wiekowej, oczywiście możemy mówić o treściach związanych z przemocą, dyskryminacją, seksem, substancjami psychoaktywnymi i tak dalej. Natomiast jedną z takich mniej oczywistych przyczyn są mechanizmy hazardowe obecne w grach. W ogóle istnieją całe gry hazardowe i w ogóle istnieje taki całe zaburzenie behawioralne polegające na uzależnieniu od hazardu. Natomiast o co chodzi? No, chodzi o gry, które są oparte o mechanizm losowości, czyli jeżeli masz szczęście, no to ci wypadnie jakaś tam lepsza postać, czy lepszy przedmiot. Jeżeli nie masz szczęścia, to ci wypadnie jakiś szmelc. Nie? No i to zachęca do kupowania tam tych skrzynek, z których te przedmioty wypadają. Można je często kupować też za realne pieniądze, no i tu zaczyna się problem. Tak zwane lootboxy. Ja ogólnie jestem też zdania, że dzieci, młodzież nie za bardzo powinny kupować zawartość w grach komputerowych. Znaczy, a jeżeli już, to ustalić jakiś budżet typu 100 zł na miesiąc i niech się tego budżetu trzyma. Tyle. Tu nie ma zbyt wiele więcej do opowiadania. Poza tym, co się dzieje, jeżeli tego się nie trzymamy. Bo dzieje się dużo niefajnych rzeczy. Pojawiają się znowu bazujące na poczuciu własnej wartości, a właściwie jego braku mechanizmy, pojawia się taka pusta rywalizacja potem w wielu grach. Na zasadzie ta gra nie mierzy ci żadnej umiejętności, nie wymaga od ciebie nic poza klikaniem jak najczęstszym w to, co ci każe po drodze. Tam nie ma żadnej umiejętności kształtowanej, tam nie ma żadnych relacji. Rozrywka jest o charakterze wątpliwym. A co jest? No jest kupowanie za prawdziwe pieniądze zawartości w grze, nie? I to jest głównie zmora gier mobilnych aktualnie i paradoksalnie bardzo wielu dorosłych się na to łapie. Bo w te gry, które mają bardzo dużo mechanizmów hazardowych, gra z moich obserwacji przynajmniej, no nie mam na to niestety badań, znacznie więcej dorosłych niż dzieci. Także trzeba na te mechanizmy hazardowe uważać, na te lootboxy uważać i na nasze finanse uważać. Same gry mogą być bardzo tanią rozrywką, jeżeli się nie kupuje rzeczy na premierę, jeżeli się poluje na promocje i gra głównie single playery. Natomiast na te wszystkie darmowe, mobilne trzeba znacznie bardziej uważać. To nie znaczy, że nie można się w nie bawić, bo tam też jest dużo fajnych tytułów i z odpowiednim podejściem też jest dużo, dużo jakości. Natomiast trzeba być bardziej uważnym po prostu przy tych tytułach, bo tam te mechanizmy uzależniają. Mechanizm FOMO, o którym mogę potem też opowiedzieć, jest całkiem powszechny, nie? Czyli że robi się tak zwane takie unikatowe eventy. Unikatowe eventy polegające na tym, że możesz dostać jakąś rzecz w grze, czy to kosmetyczną, czyli taką, żeby lepiej wyglądać, czy to jakiś tam przedmiot, który jest dostępny tylko podczas tego eventu i nigdy później. Jest unikatowy. No i to działa właśnie na tym mechanizmie FOMO, czyli Fear of Missing Out, że się boimy przeoczyć tego, żeby potem nie mieć to w kolekcji. Jest to zabieg moim zdaniem paskudny, nieetyczny i nie powinno się go stosować w projektowaniu gier w żaden sposób. Unikatowe eventy do wywalenia na śmietnik historii najlepiej. Są miecze obosieczne tak zwane, czyli zjawiska, które mogą być pozytywne, mogą być negatywne w zależności od sytuacji obok. Pierwszym takim mieczem obosiecznym jest eskapizm. Że my uciekamy od rzeczywistości, żeby pograć w grę. No i w zależności od tego, na ile ta ucieczka od rzeczywistości jest nam potrzebna, to może być albo dobre, albo złe. No bo jeżeli nam jest potrzebna, dlaczego może nam być potrzebna? Bo przeżywamy jakiś trudny moment w życiu, z którym i tak sobie nie poradzimy i musimy po prostu minimalizować szkody psychiczne, z którymi tak nie możemy nic zrobić, no to fajnie, to gry dobrze działają. Natomiast jeżeli to nam to sprawia, że odwlekamy zrobienie czegoś, co jest potrzebne do zrobienia, to już nie fajnie i wtedy gry szkodzą, nie? Eskapizm zresztą jest już znany od Tolkiena co najmniej, który o tym mówił. On o tym mówił w kontekście tworzonego przez ciebie świata fantastycznego, że to pozwalało mu właśnie uciec od rzeczywistości, która była nudna, która była nieciekawa, problematyczna. Więc to jest po prostu zjawisko dobre bądź złe w zależności od tego, czy możemy coś zrobić w zależności od naszej sprawczości. Tyle. No i relacje paraspołeczne. Relacje paraspołeczne to jest kwestia trudna do zrozumienia znowu, bo tu dotykamy najpierw w ogóle dotykamy czegoś, co się nazywa, inaczej, co możemy opisać jako wczucie się w postać. I teraz to jest to, co aktorzy robią od wieków, nie? Wczuwają się w postać, że czują, że są jakąś postacią, gdy są na scenie i identyfikują się z tą postacią. I to samo możemy zrobić z naszym protagonistą w grze, czyli postacią, którą chodzimy. I też wejść w swoisty dialog czy relację z tą postacią i sobie o tym myśli. Teraz to jest z jednej strony fajne, bo dzięki temu się różne nasze umiejętności społeczne rozwijają, a rozwija się nasza empatia, czy rozumienie złożoności psychicznej, często nasze rozumienie decyzji moralnych, etycznych, które dana postać musi podejmować, a z drugiej strony jest kłopot. Bo to może się wymknąć spod kontroli. I możemy być zbyt emocjonalni na ten temat. Relacje paraspołeczne też zawieramy z osobami na ekranie, bądź w radiu. ze mną na przykład. I tak długo jak to może wprowadzić nawet do relacji zwykłych, nie? Czyli możemy się spotkać na piwo czy tam na lody i sobie porozmawiać i fajnie, nie? Natomiast w momencie, w którym to się przerodzi w jakieś toksyczne zależności, to przestaje być fajne. Najpotężniejszym przemysłem, który korzysta z idei relacji paraspołecznych, jest streaming. I to są relacje paraspołeczne, które są bardzo blisko siebie. Dlatego, że tam można wejść w realną interakcję z tym streamerem, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten streamer jest cały czas w konwencji swojej pracy, w konwencji bycia na scenie, więc nawet jeżeli my wejdziemy z nim w relację, zadamy pytanie, no to pytanie odpowie, to nadal jest to relacja paraspołeczna, a nie zwykła. I przypominam, że bardzo popularny portal OnlyFans też bazuje na streamingu. I też bazuje na relacjach paraspołecznych. Nie? I tam to się robi gęsto już. Z różnych przyczyn, które zostawiam moim kolegom, koleżankom po seksuologii. Nie? Natomiast jest to relacja paraspołeczna. Także to miecz obosieczny, nie? W zależności od tego, jak w to wchodzimy, jak co z tym robimy. Okej. Okay. Przerwa. Kolejny soundtrack, tym razem Skyrim. Bardzo dobry soundtrack, bardzo dobra gra, polecam wszystkim. I potem wrócimy i porozmawiamy sobie trochę o e-sporcie i o nieetycznych i szkodliwych praktykach twórców gier. Okej. Okay. Gry e-sportowe. To jest osobny temat, o którym trzeba porozmawiać. I ja zacznę od takiej myśli, która mi towarzyszy od dłuższego czasu, że większość problemów z graniem w gry e-sportowe wiąże się z tym, że my nie traktujemy ich jako sport. Że gracze, którzy w nie grają, nie traktują ich jako sport. I tak długo, jak oni sobie grają w tę grę mało, to nie ma większego znaczenia, bo sobie oni grają, pograją, przestaną i tyle. Natomiast w momencie, w którym ta gra staje się częścią naszej codziennej rutyny, bo ona jest fajna, ona jest przyjemna, jest bardzo dobrze zrobiona bardzo często. To są bardzo popularne tytuły. I my nie traktujemy tego jako sport, czyli nie robimy z tego, nie robimy swojego dziennika treningowego, nie wyznaczamy sobie celów, nie oglądamy poradników, nie robimy zorganizowanych czasowo przynajmniej sesji, które trwają określony czas, podczas którego się skupiamy na konkretnym zagadnieniu, na konkretnym treningu. Te gry zawsze, niezależnie od tego, jaki to jest tytuł, niechybnie prowadzą do frustracji i wypalenia. Tak, to jest trochę na takiej samej zasadzie, jakbyśmy chodzili na boisko, grali w piłkę i prawda, z kumplami, jakimś losową zbieraniną ludzi z okolicy i chcieli w ten sposób wygrać Mistrzostwo Świata. I się wkurzali, że nam nie idzie. Bez trenera, bez taktyki, bez planu rozwojowego, bez diety, bez sztabu ekspertów, bez nagrywania swoich gier, bez nawet ustalonych godzin treningów często, albo mając ustalone 6 godzin w tygodniu. Nie da się, nie? I to jest to dokładnie to samo, że ludzie chcą być lepsi, chcą czerpać radość z tej gry, grając bardzo dużo, bo im dłużej gramy, tym większe prawdopodobieństwo frustracji, tym większe takie zmęczenie mentalne wchodzi, nie? Więc jeżeli my gramy tam to powiedzmy 3-5 godzin w tygodniu, to zmęczenie mentalne jeszcze raczej nie zaistnieje w większości przypadków, chyba że ktoś ma faktycznie tragiczne podejście, cię wkurza każdym drobiazgiem. No jeśli gramy 20-30 godzin w tygodniu w jeden tytuł, to bez odpowiedniego podejścia, no to jest niechybna droga ku wypaleniu gamingowemu. A jeżeli na to dojdzie jeszcze kwestia problemów z poczuciem własnej wartości, to nawet ku uzależnieniu. To jest w ogóle też ważny punkt, że co do zasady ja nie znam i moim zdaniem to jest niemożliwe, żeby inne gry niż e-sportowe lub te mobilne oparte na mechanizmach hazardowych uzależniały. Ja nie znam, naprawdę nie znam sytuacji, w której ktoś jest, byłby faktycznie gamingowo uzależniony od single playera. Wiem, że ci, którzy tworzyli te kategorie diagnostyczne, uznali taką możliwość, że te gry offline, czy te gry single player też mogą powodować uzależnienie. Natomiast ja takiej osoby nie znam po prostu. I myślę, że jeżeli to w ogóle istnieje, to jest na pewno jest znacznie rzadsze, bo na pewno znacznie więcej problemów mamy przy grach online, zwłaszcza przy grach o charakterze sportowym. Natomiast z drugiej strony oczywiście te gry mogą dawać masę niezwykle fajnych korzyści. I jeżeli się do nich podchodzi jak do sportu, i tutaj znowu zachęcam do konsultacji indywidualnych. Ja po prostu jestem w stanie z takim młodym graczem, bądź dorosłym nawet graczem, porozmawiać, ustalić te zasady, które sprawiają, że do tej gry się podchodzi jak do sportu, się ją trenuje, się nabywa dzięki niej ważne kompetencje miękkie, które się potem przydają w szeregu innych aspektów życia, czyli zamieniamy w ten sposób, dzięki odpowiednim regułom, poważne zagrożenie bądź co bądź dla zdrowia psychicznego na doświadczenie edukacyjne. Piękna sprawa, polecam. No i oczywiście z tego faktu, że nie traktujemy tej gry jak sport, powstają teorie spiskowe. Na przykład, że gra jest zaprojektowana w taki, a nie inny sposób, że deweloperom zależy tylko na tym, by zarabiać. No to pewnie w dużej mierze prawda, tak? To jest jednak produkt, on ma zarabiać na siebie. Najpopularniejszą teorią spiskową jest to, że nieważne jak dobry jesteś, to gra zawsze będzie sprawiała, że czujesz się gorszy, że będziesz przegrywać. No i jakby to liczba osób, które trzymają się na wysokim poziomie umiejętności, które wygrywają większość meczów, które regularnie biorą udział w rozgrywkach profesjonalnych, falsyfikuje to z założenia, ale nadal ludzie w to wierzą w jakiś sposób. I więc tak, w grach komputerowych też pojawiają się teorie spiskowe. Głównie właśnie polegają one na odbieraniu sobie sprawczości. I graczom, niestety, no to jest taki problem społeczności, graczom bardzo trudno jest uwierzyć w to, że są średni albo kiepscy w gry komputerowe. To jest w ogóle niesamowite. I do czasu, aż się nie zacznie trenować, zwłaszcza gry e-sportowe, do czasu, aż się nie zacznie trenować wraz z innymi ludźmi w drużynie czy w jakiejś społeczności treningowej, która jest na tym skupiona, to każdy będzie wierzył, że on jest lepszy, a to tylko gra przeciwko niemu jest. I dopiero jak się przejdzie jakiś bardziej formalny sposób treningu czy współpracy z innymi graczami, którzy ci pokażą, to robisz źle, to robisz źle, to robisz źle, a to mógłbyś zrobić lepiej, dopiero wtedy się człowiek zaczyna myśleć, kurde, może jednak wcale nie jestem taki dobry. Także gry e-sportowe, no jest tu pewien kłopot, jeżeli się do nich źle podchodzi, naprawdę poważny kłopot może być. Okej. Nieetyczne i szkodliwe praktyki twórców. Wspominałem właśnie o unikatowych eventach, czyli tylko podczas tego eventu, jeżeli zagrasz 200 godzin w ten event, to masz szansę na wydropienie, 5% szansę na wydropienie konia w pomarańczowej zbroi, który już nigdy później nie będzie dostępny. No to jest nieetyczne po prostu postępowanie i gry, które tak robią, polecałbym po prostu z założenia omijać. Bazuje to na efekcie FOMO, który jest szkodliwy dla zdrowia psychicznego. Maksymalizowanie screen time'u. No i to jest pewien kłopot. Screen time to jest czas, który się spędza przed ekranem. No i generalnie co do zasady, jak się gra w gry, to się spędza dużo czasu przed ekranem, prawda? Spędzanie czasu przed ekranem tak średnio zdrowe, zwłaszcza w ilościach, w których współcześnie to się dzieje. Dlatego jeżeli mamy gry, produkcje, które sprawiają, że my czujemy obowiązek spędzania czasu przed ekranem i dodatkowo ten spędzany czas nie jest dla nas przyjemny, bo na przykład polega na klikaniu ciągle w to, co gra każe nam klikać, nie ma tam żadnego, wiecie, rozwoju, żadnego za bardzo wyboru, strategii, pomysłu, historii, nic, no to nie jest fajne. To się nazywa, w słowniku graczy to się nazywa grindem, czyli takie robienie powtarzalnych, nudnych, męczących czynności tylko po to, żeby dostać nagrodę. Na tym głównie bazują gry mobilne i gry MMO. Jest w drugą stronę mamy ruch, czyli gry indie, które robią coś zupełnie odwrotnego, mianowicie sprawiają, że grę się da przejść bardzo szybko. Gra trwa kilkanaście godzin. Można też ją przechodzić na różne sposoby, dzięki czemu można kilka razy i to za każdym razem trochę inne, czy znacznie inne, preferowalnie doświadczenie. W każdym razie gry, które maksymalizują screen time, czas spędzany przed ekranem, i sprawiają, że ten czas spędzany przed ekranem nie jest przyjemny, jest nudny, jest powtarzalny, jest banalny, jest tępy, to są gry też do unikania po prostu. Oczywiście nie ma nic złego w zagraniu sobie w tempą mobilkę pół godziny w kolejce do lekarza. Natomiast jeżeli my codziennie na nią wchodzimy tylko po to, żeby zrobić naszego daily questa, który polega na kliknięciu miliona rzeczy w określonej kolejności, po prostu kliknięciu miliona rzeczy, nawet nie w określonej kolejności, tylko tak po prostu zaklikamy, Ja myślę, że to nie jest zdrowe. No i ostatnia kwestia to jest kwestia biznesowo-społeczna, czyli crunch i problemy w game devie. Crunch to jest zjawisko pracy po godzinach, często nieodpłatnej, na czas przed premierą. Się ciśnie wszystkie osoby w zespole odpowiedzialnym za tworzenie gry, żeby jak najbardziej dowieźć grę na premierę. Często ta gra nie jest w dobrym stanie wydawana na premierę i to jest kolejny problem środowiska gamingowego, że gry, które wychodzą, no nie są skończone. A teraz oczywiście pytanie, co znaczy, czy nie są skończone, bo ja znam bardzo dużo historii, w których jeszcze przed erą Steama i przed erą dystrybucji cyfrowej gry wydawane na płycie, gdzie nie było za bardzo jeszcze presji na premierę, też nie były w dobrym stanie technicznym i trochę nostalgia nam ich obraz zaciemniła i my pamiętamy je jako lepsze niż były. Więc to oczywiście jest jakiś problem, że gier się nie testuje wystarczająco dobrze i że one na premierę wychodzą niewykończone. Natomiast no, ta skala jest różna. Tak? Są gry bardzo ładnie wykończone na premierę, są gry wykończone tak średnio, a są gry niewykończone w ogóle tragicznie. No oczywiście wiele osób wie o tym i dlatego powstają takie rzeczy jak otwarta beta czy early access, których wprost nam mówią. Ta gra nie jest jeszcze wykończona, ale jak chcecie, to pograjcie. Może będzie się wam podobać. Natomiast crunch i ogólnie rzecz biorąc ludzie pracujący nad grami bardzo często nie są dobrze traktowanymi pracownikami. Także to też jest pewien kłopot. No i trzeba o tym mówić, że powinni być traktowani lepiej. No i są jeszcze inne praktyki tych wielkich korporacji gamingowych dotyczące wydawania dużej liczby przedmiotów kosmetycznych dodatkowo płatnych, tak? Czyli takich, które tylko zmieniają wygląd, nie zmieniają statystyk, nie dodają dodatkowych funkcji, tylko zmieniają wygląd. Dotyczące tego w ogóle, w jaki sposób wydaje się grę. Aktualnie jest, no już od dłuższego czasu jest taka moda na gry usługi. Czyli, że nie, że kupujesz grę i w nią grasz, tylko i to jest tyle, ewentualnie od czasu do czasu wychodzą patche. No, że to potem jest jedno DLC, drugie DLC, jeden event, trzeci event, ósmy event i tak przez... tak ta gra się ciągnie przez kilkanaście lat i to jest cały czas single player, to nie jest nawet multiplayer. Nie? Simsy to jest chyba najlepszy przykład takiej gry, nie? Która po prostu ciągnie dodatek za dodatkiem, event za eventem. Stellaris też, w ogóle gry paradoksu, gry strategiczne też są w ten sposób wydawane. To jest oczywiście jakaś metoda wydawnicza, natomiast to, czy to jest etyczny sposób relacje z klientem, mam pewne wątpliwości. Okej. Także przeszliśmy sobie o mitach, o tym, że nie ma derealizacji raczej, nie ma problemu ze wzrokiem, że gry nie powodują przemocy. Potem przeszliśmy przez problem braków, czyli że zasadniczo to nie jest wina grania w gry, że my nie robimy rzeczy, które warto robić i które są dobre dla naszego zdrowia. Przeszliśmy sobie przez definicję uzależnienia behawioralnego. Właściwie co to jest uzależnienie behawioralne? Czym nie jest? Dlaczego większość osób nie jest uzależniona od gier? Tutaj taka ciekawostka jeszcze, że badania, w których mierzono te różne wskaźniki uzależnień, wyszło, że znacznie więcej osób ma jakiś potencjał do bycia uzależnionym na przykład od siłowni czy od biegania niż od gier. Także to są też, i to by miało sens, bo to są takie aktywności, które też bardzo mocno są uprawiane przez osoby o niskim poczuciu własnej wartości. Jakkolwiek są to aktywności jednakowoż dobre dla naszego zdrowia, nie? To można też źle do nich podchodzić. Poszliśmy przez niedopasowanie gier do wieku, przez mechanizmy hazardowe i lootboxy, opowiedzieliśmy sobie o mieczach obosiecznych, eskapizmu i relacji paraspołecznych, o problemach związanych z grami e-sportowymi, no i na końcu o nieetycznych, szkodliwych praktykach twórców gier i jakich tych gier, tych praktyk raczej polecałbym unikać, albo przynajmniej być ich świadomym i może nawet jeżeli lubimy daną produkcję, to chociaż jakoś może wywierać nacisk na deweloperów, by to zmienili, albo wypracować sobie strategię dookoła tego, to też są możliwości, żeby minimalizować te negatywne efekty. Okej. To było na tyle w tym odcinku. Kończę część przeznaczoną grom komputerowym. Następny odcinek będzie o czymś innym, jeszcze nie wiem o czym. Zachęcam do kontaktu ze mną, do pracy indywidualnej. Organizuję warsztaty, prelekcje. Mogę zorganizować, jeżeli jest chętna na to grupa, to chętnie się do niej przejdę, popowiadam, odpowiem na pytania. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.